modliłem się o ten czas, przyszła mi na myśl historia związana z Dawidem, z jego życiem i z jego armią ludzi, którzy mu towarzyszyli na końcówce życia. Pamiętacie taką historię, że znaczy jego życie w ogóle nie było za bardzo łatwe, nie? Wiele wrogów, Saul, który był ustanowiony gdzieś w którymś momencie przez Pana nawet, stał się jego wrogiem i musiał wielokrotnie uciekać. Czytamy to w psalmach. Te psalmy takie wołające do Boga są często pisane właśnie z tej perspektywy tego, że miał wroga w postaci Saula, potem Absaloma, swojego syna. I niezwykłą pociechę otrzymałem, powiem szczerze, przez ostatnie parę dni, czytając parę rozdziałów z Księgi Samuelowej, kiedy Dawid był na koniec swojego życia, o tym mówi 23 rozdział 2 Samuelowej, 2 Samuelowa 23. Są ostatnie słowa Dawida wypowiedziane i potem jest cały rozdział, w których jest mnóstwo imion rycerzy króla Dawida. Kiedyś, w któryś wtorek się dzieliłem takim historią takiego człowieka o imieniu Benajasz, syn Jehojady, mąż dzielny, to jest 2 Samuelowa 23-20. On dokonał wielu czynów, pochodził z Kapsel, zabił on obu synów Ariela z Moabu. On też, gdy ponownie pewnego razu spadł śnieg, stąpił do dołu i zabił tam lwa. I mówiliśmy o tym, czym była ta walka w życiu tego człowieka. Ale czytając werset po wersecie, znajdujemy historię wielu rycerzy Dawida. Skąd oni się wzięli? Kojarzycie tą historię z 1 Samuelowej, kiedy właśnie Dawid zmagał się z opozycją w postaci Saula. 22 rozdział 1 Samuelowej, początek mówi, że kiedy Dawid odszedł i schronił się w jaskini Adulam i usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca, przybyli tam do niego. To jest 22 rozdział 1 Samuelowej. I zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni, wszyscy zadłużeni, wszyscy rozgoryczeni, on stał się ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężów. Dwie historie. Jedna na koniec jego życia, opis bohaterów, ludzi, którzy wymachiwali włóczniami, którzy zabijali lwa w bardzo trudnych okolicznościach. To była zima, to była, jak tutaj jest powiedziane, dół, czyli nie były to sprzyjające okoliczności, sytuacje, ale trudne. A początek, ludzie, grupa, można powiedzieć, frustratów, rozgoryczonych. Tak sobie myślę, kiedy czyta się poprzednie rozdziały, przecież mogli dotrzeć, kiedy sam Dawid był w takim trudnym miejscu, kiedy musiał uciekać, samotne tułaczki, chronił się w jaskiniach przed swoim wrogiem. Czy nie mógł mu Pan wysłać ludzi, którzy po prostu byliby dla niego zachętą, byliby takimi gotowymi rycerzami do walki, do wspierania go? Nie, gromadzą się przy nim bracia, którzy, jak tutaj jest powiedziane, są rozgoryczeni, zadłużeni, uciśnieni, on staje się ich przywódcą. I powstaje armia 400 osób, potem jeśli czytamy dokładnie, to nawet ich jest 600 rycerzy. Dawid 2 tygodnie temu mówił coś na temat zbroi Bożej, o potrzebie pewnego treningu, przygotowywania się, umacniania się do tego, by przywdziać całą zbroję Bożą. Myślę, że to jest piękny opis, że z grupy jakichś frustratów, ludzi, którzy noszą gorycz, którzy mają kłopoty, Dawid, który jest królem, ich przyjmuje i stosunkowo mało możemy czytać, jak to działało, jak oni się uczyli przy nim, ale widzimy finalny, jeśli można w ten sposób powiedzieć, produkt, który polega na tym, że jest grupa konkretnych ludzi, którzy są w stanie oddać życie za Dawida i czynić wiele niezwykłych rzeczy. Myślę, że w takim porównaniu możemy również patrzeć w ten sposób na nasze życie. Kiedy myślę o sobie, kiedy myślę o wielu z was, znając wasze historie, życie, biografie, życiorysy, to wszyscy jesteśmy takimi trochę frustratami, którzy w swoim uciśnieniu, w swoich problemach, w swoich trudnościach przyszliśmy, czy przychodzimy do naszego Króla Jezusa Chrystusa. Bo tu jest ta analogia niezwykła. W tym obrazie to Dawid jest tym typem Pana Jezusa, do którego ta grupa frustratów się udaje, spędza z nim czas. Oni uczą się walki, oni uczą się tego, w jaki sposób zadowolić swojego Pana i Króla. 23 rozdział, od którego żeśmy zaczęli, drugiej księgi Samuela, opisuje, tak jak wspomniałem, tego Beniasza, syna Jehojady. Dzisiaj komuś nawet napisałem, rzadko piszę, powiedzmy, SMS-y czy WhatsAppy, które zawierają 2-3 słowa. Pewna osoba, nasza znajoma, ma kłopoty, trudności, miała wyjechać do Anglii, mieli się przeprowadzać i są kłopoty z wyjazdem, z lotem. I napisałem tylko coś takiego. Pan wie i Pan buduje. Ci, którzy byli na tym wtorkowym nabożeństwie, to może pamiętają, że Benajas, syn Jehojady, te imiona znaczą Pan wie i Pan buduje. To jest jedna z tajemnic, dlaczego ten człowiek o takim imieniu, który zawsze był wymieniany w ten sposób, Benajasz syn Jehojady, nigdy sam, że Benajasz syn Jehojady, to jest jedna z tajemnic, dlaczego ten człowiek był w stanie pokonać lwa w momencie, kiedy spadł śnieg i w dole. Także to jest tylko takie małe przypomnienie historii tego człowieka. Tych ludzi było wielu. 10 werset mówi o jakimś człowieku, który stanął i bił Filistynów w taki sposób, że mu zdrętwiała ręka i przywarła do miecza. Niewyobrażalna sytuacja. Kolejny gdzieś tam wymachiwał włócznią, zabijał ludzi, walczył. To byli ludzie, pomyślcie o tych frustratach na początku, a teraz to są ludzie pełni walki, pełni odziani w pełną zbroję, którzy są w stanie stanąć za swoim królem, za swoim panem. Myślę, że jako Kościół jesteśmy taką grupą ludzi, którą ten nasz Dawid, Jezus Chrystus, przygarnął i uczy nas swoich lekcji. Jeśli tylko chcemy się mu poddać, chcemy wziąć i umacniać się w Jego sile, w Jego mocy i przywdziać tą całą zbroję w naszym życiu. Możemy być tymi, którzy dokonają wielkich rzeczy, stając się Jego rycerzem, walcząc dla Niego, pokonując wroga. Tych wrogów, ci wrogowie tu są różnie opisani, choćby w postaci właśnie tego lwa, ale tym głównym wrogiem byli Filistyni w tym czasie, którzy okupowali Izrael. Przeczytajmy sobie kiedyś na spokojnie ten rozdział. Tam jest wiele imion. Ja wiem, że nie lubimy tych rozdziałów, gdzie są same imiona. My, którzy kończymy ten system czytania Biblii, roczny, to było parę takich rozdziałów dość trudnych, gdzie te imiona leciały, a już się kończył rozdział, ale następny znowu to samo. Ale myślę, że w tych imionach możemy odnaleźć też wiele ciekawych rzeczy, kiedy analizujemy znaczenie tych imion. I między innymi tak właśnie kończy się 23 rozdział, gdzie jest co najmniej 15 wersetów imion ludzi, którzy walczyli z Dawidem. Chcę dzisiaj wspomnieć o trzech rycerzach. Bardzo porusza mnie myśl, co ci trzej zrobili. Oni nie pokonali zbyt wielu wrogów, przynajmniej w tym opisie, ale zrobili coś szczególnego dla Dawida. Kiedy słuchałem tych świadectw i tego, co tutaj się działo, to wyczułem taki ton, że ktoś coś zrobił z miłości dla Boga. Ktoś tu stał w tym miejscu, ktoś powiedział świadectwo. Christine przyjechała do Polski ze swojego pięknego stanu Georgia. Przecież mogła tam zostać. Estera mogła siedzieć na swoim miejscu całe nabożeństwo. Wyszła tutaj, zrobiła jakiś ruch, gest z miłości do swojego Pana, z miłości do Kościoła. To są te rzeczy, które są potrzebne, kiedy rozkochujemy się w naszym Panu, odkrywamy w tym gronie frustatów, ludzi pełnych goryczy, brata i siostrę, którzy są również kształtowani przez Pana Panów, Króla Królów, i zaczynamy być tymi, których nadrzędnym celem jest sprawienie mojemu Królowi i Panu radość. Tych trzech, o których chcę wspomnieć, to jest historia od 14 wersetu. Także pozwólcie, 23 rozdział drugiej księgi Samuelowej od 14 wersetu. Dawid przebywał wtedy w warowni, a w Betlejemie stała wówczas załoga filistyńska. Dawid miał pragnienie, rzekł więc, kto da mi się napić wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie. Wtedy to ci trzej rycerze przebili się przez obóz filistyński, naczerpali wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie, i przynieśli ją Dawidowi. Lecz Dawid nie chciał jej pić, ale wylał ją jako ofiarę laną dla Pana, mówiąc, niech mnie Pan zachowa, abym to miał uczynić. Czyż miałbym pić krew mężów, którzy poszli z narażeniem własnego życia, i nie chciał jej pić? Tego dokonali ci trzej mężowie, ci trzej rycerze. Kochani, bardzo mnie porusza ten fakt, bo kiedy myślę o dokonaniu tych trzech mężczyzn, tych trzech wojowników, czegoś szczególnego, coś, co narażało ich życie, to myślę sobie o sobie, czy ja z miłości do mego Pana jestem w stanie zrobić coś, co narazi mnie, być może na moje życie, na jakąś stratę. To gdzieś przewijało się w tym świadectwie Christine też. Z miłości do mojego Pana, czy jestem w stanie zrobić taki czyn, taki gest? Co oni takiego zrobili? Była armia filistyńska, która była pomiędzy, jak tutaj pisze, 14 werset, stała załoga filistyńska. Musieli się przebić przez ten obóz, naczerpać wody ze studni. Dawid wyraża jakieś pragnienie. Przeskok, analogia. Jezus Chrystus dzisiaj wyraża jakieś pragnienie w stosunku do nas. I możemy to na różne sposoby przekazać wersetami Nowego Testamentu. On ma pragnienie, żeby mieć grono wojowników, ludzi, którzy są w stanie pójść za Nim, dokądkolwiek On pójdzie, pójść w Jego ślady, używając języka młodzieżowego, bo wiem, że wielokrotnie żeście nawiązywali do tej książki, więcej niż fan, że stajemy się naśladowcami, nie tylko fanami, ludźmi, którzy biorą Jego krzyż, ludzi, którzy kochają Go w codzienności. Czy dzisiaj, kiedy myślę o swoim Panu, to jestem dla Niego ponieś w stanie wszelki koszt. On wyraził swoje pragnienie. Pragnieniem Dawida było, chce mi się pić. Tych trzech się nie zastanawiało. Poszło drogą, która była trudna i przyniosło, co oni takiego przynieśli? Przynieśli mu wodę do picia. Rzadko mówimy o tym w ten sposób, że Bóg czy Jezus Chrystus ma wielkie pragnienie mieć swój Kościół, który Go kocha. Estera to dzisiaj wyrażała w tej pierwszej myśli, że On mógł istnieć sam dla siebie, ale stworzył człowieka. I pragnieniem Bożym jest to, żeby to Jego życie, które wlewa w nasze serca, gdzieś wróciło w chwale, w uwielbieniu, w dziękczynieniu z powrotem do Niego. O tym według mnie jest ta historia. Rycerze Dawida byli chętni, nie zastanawiali się zbyt długo, przychodzili z miłości do Niego, z miłości do swojego króla. Kiedy dzisiaj myślę w kontekście służby, czy tego, co mogę zrobić dla mojego Pana, co mogę zrobić dla bliźniego, co mogę zrobić dla brata i siostry, czy jest we mnie ta gotowość, że nie ma znaczenia jaki koszt, ale z miłości do mojego Pana jestem w stanie pójść i pójść drogą trudną i niebezpieczną, jak to było w sytuacji tych trzech rycerzy. Dawid miał życie trudne. Kiedyś wypisałem sobie wszystkich jego wrogów na przestrzeni. To była duża grupa ludzi. Duża grupa również ludzi z jego własnej rodziny. Na koniec życia, kiedy padają jego ostatnie słowa, jest wokół niego armia tych, którzy byli mu oddani. Jest to niezwykły obraz Kościoła. Ludzi, którzy są w stanie pójść, dzisiaj żeśmy to czytali w objawieniu Jana, którzy idą za barankiem, dokądkolwiek on idzie. Którzy idą jego drogami, którzy nie są tylko fanami, ale są naśladowcami. Którzy kochają go całym sercem. Prosta myśl, jak na koniec roku, czyż nie? W którym miejscu jestem ja, w którym miejscu jesteś ty? Piękne jest to, że ta grupa uciśnionych, zgnębionych, rozgoryczonych znalazło miejsce przy boku swego Pana i Króla. Ale piękniejsze jest to, że z tej grupy uciśnionych, rozgoryczonych Dawid robi armię. I to jest to, o co chodzi w moim chrześcijańskim życiu. Często jestem człowiekiem, który li tylko oczekuje pomocy od Pana w naszych utrapieniach. I On jest pomocą w naszych utrapieniach. Ale prawdziwa dojrzałość polega na tym, że staje się w którymś momencie Jego rycerzem. Człowiekiem, który jest w stanie walczyć za innych, który jest w stanie pokonać wroga, który jest w stanie przywdziać całą zbroję Bożą. Ochronić być może innych w tej walce, ale ponad wszystko jestem rycerzem mojego Pana, Dawida, Jezusa Chrystusa i z Jego powodu jestem w stanie zapłacić wszelki koszt. Bóg ma również dzisiaj pragnienie. On wyraża go na różne sposoby. Pieśni nad pieśniami pięknie to mówią. Daj mi usłyszeć swój głos. Twoja postać jest piękna. To jest pragnienie oblubieńca, żeby usłyszeć Twój głos, bicie Twojego serca, chęć pójścia za Nim, dokądkolwiek On prowadzi, wyjścia z tych naszych komfortów różnego typu i powiedzenia, jak to wyraził Izajasz: Panie, oto jestem, poślij mnie. Czy nie powinniśmy na nowo weryfikować nasze serca, miejsce, w którym jestem, gotowy do tego, by On zrobił ze mnie rycerza? Fascynujące historie 600 mężczyzn, wojowników, którzy byli w stanie choćby jak ten walić tak Filistynów, że aż ich ręka zdrętwiała. Trudno sobie to wyobrazić. I przywarła do miecza ich ręka, czyli po prostu non stop, aż wróg został pokonany. Nie poddali się po jednym, po drugim. Bili do końca. To jest jeden z obrazów, jak zdeterminowane i mocne moje życie powinno być z miłości do Boga. Kochani, na koniec coś szczególnego. Zapomniałem się Dominika spytać, czy tam w ogrodach w Kaniowie jest już drzewo kadzidlane. Myślę, że czy kadzidłowe, też się ponoć tak mówi. Myślę, że w tych warunkach geograficznych nie jest możliwe, by takie drzewo rosło. Czytałem jakąś książkę i poniosło mnie w tą przestrzeń tych drzew i tego, w jaki sposób olejki z tych drzew są odzyskiwane. Okazuje się, że jest bardzo małe, niewielki geograficzny obszar, w którym te drzewa funkcjonują. Stamtąd pochodzą wonne żywice. Występują w Arabii Południowej. Chyba niedaleko tam, gdzie nasi Malikowie byli, w Jemenie. Do 6 metrów dochodzi takie drzewo. Zawiera żywotne olejki, gumę, szereg substancji. O powstawaniu tych wonnych substancji z tych drzew pisali liczni starożytni autorzy. Drogi Starego Świata, trakt z Indii do Persji, do Egiptu, z Indii i Persji do Egiptu i Syrii oraz do innych krajów śródziemnomorskich, opisują historycy w ten sposób. Ziemię pokrytą pęcherzami, nagą od słońca, pokrytą milami piasku, połamanymi kamieniami lub gołymi skałami, prawie bez wody. W takiej atmosferze rosną te drzewa kadzidlane. To jest rejon najbardziej znany, to jest Hadramaut, co oznacza nadeszła śmierć. W tym miejscu rosną drzewa kadzidlane. Kupcy z Persji bardzo chcą odnaleźć tą cenną gumę, kadzidło, mira, którą mędrcy ofiarowali naszemu Zbawicielowi, mogły rosnąć właśnie w takim kraju. Tam był zapach maści. Być może była to maść, którą Maria polewała włosy Jezusa, jego stopy, którą namaszczała jego włosy i stopy. Być może były stamtąd przyprawy, które kobiety położyły wśród prześcieradeł, w których Pan Jezus był pochowany. Główna myśl to jest substancja, która była pobierana z tych drzew. Symbol modlitwy, uwielbienia, oddania się Chrystusowi w pełni. Tak to było w przypadku tej kobiety, która przyszła z maścią czy z olejkiem. My również, jako ludzie wierzący, możemy dotrzeć do takiego miejsca. Wydawałoby się, że jest to miejsce śmierci, posuchy, jak psalmista Dawid mówi, być może to jest dolina śmierci, ale tam w tym miejscu posuchy rosną drzewa kadzidlane. My dotrzemy wcześniej czy później do takiego miejsca o nazwie Hadramaut, miejsce śmierci, doliny cienia śmierci. I chcę przeczytać coś, co jest chyba najważniejszym momentem, miejscem tego mojego słowa. Że w tych miejscach możemy przegapić te drzewa kadzidlane, albo możemy je znaleźć. Jeśli te drzewa kadzidlane, które wydają ten aromat, przegapimy, nie znajdziemy ich nigdzie więcej. Niezwykły obraz czegoś pięknego, coś, co przynosi niezwykły aromat i zapach, zostało stworzone w miejscu posuchy i trudności. Wszyscy są zszokowani, że drzewo kadzidlane może rosnąć w takim miejscu. A jednak, kiedy pobierają z niego olejki, wonność stanowi niezwykłe piękno i aromat dla ludzi. Kiedy czytałem tą historię o drzewach kadzidlanych, to przypomniała mi się jedna fraza z Księgi Izajasza odnośnie mego Pana. Korzeń z suchej ziemi. Pamiętacie to? Korzeń z suchej ziemi stał się swoim życiem jak ten cenny olejek alabastrowy, który wydawał ciągle miłą wonność dla swojego ojca. Ta miła wonność była rozpoznawalna przez ludzi, którzy byli wokół. Finalnym punktem wydania tej pięknej wonności dla naszego Pana była Golgota. Choć wydawałoby się, że jest to miejsce porażki, smutku, śmierci, tam właśnie rosły drzewa sandałowe. To było to miejsce uwielbienia, oddania chwały i miejsce, w którym my dzisiaj patrząc możemy otrzymać i czerpać siłę i ratunek. Kiedy jesteśmy w naszych dolinach, w naszych suchych ziemiach, w naszych dolinach śmierci, w tym naszym Hadramaut, nie umie się nauczyć wymawiać tego słowa. Spójrzmy na drzewa. Drzewa kadzidlane, które w naszym życiu mogą stać się miejscem przynoszenia wonności dla Boga, uwielbienia, oddawania Mu chwały. Tym była dla mnie ta grupa rycerzy, którzy byli w stanie oddać z miłości do swojego Dawida wszystko. Tym była ta trójka, która przedarła się przez niebezpieczne rejony i przynieść i zaspokoić pragnienie swojego Pana. Jezus Chrystus też ma dzisiaj pragnienie. On chce przywieść do siebie wielu synów. Nie dzieciaczki li tylko, które mówią tatusiu, tatusiu, ale synów, mężów walecznych, którzy są w stanie chwycić miecz i walić do upadłego, aż rękojeść będzie, aż dłoń będzie przytwierdzona do rękojeści. Znacie taką walkę? Znacie takie życie pełne determinacji dla Boga? Nasz wróg zrobi wszystko, żebyśmy nie żyli takim życiem. Żebyśmy przychodzili ciągle, jak ci tam na początku, w tej frustracji, w problemach do Niego. I nasz Pan w swojej miłości nas przyjmuje, ale jest coś więcej. On z nas chce zrobić rycerzy. A żeby tak się stało, to jest potrzebny trening, tak, Dawid? Jak tam treningi u was przez te ostatnie 2 tygodnie i to w różnych dziedzinach? Jest ciężko, ale będzie ciężko. Wiecie czemu? Bo jeszcze nie dotarliśmy tam, do Pana. Tam będzie ulga. Myślę, że tyle. Chrystus przedstawiony na jednym z obrazów w galerii w Dreźnie, wystawianej wiele lat temu, widniał w koronie cierniowej, a pod tym obrazem był napis. To ja uczyniłem dla ciebie, a co ty uczynisz dla mnie? Przechadzał się przez tą galerię młody człowiek, Ludwig van Zinzendorf. I ten napis coś dla niego znaczył. On odpowiedział w swoim sercu: Panie, chcę ofiarować ci wszystko. Być może zrobił to, co tych trzech, miłości do swojego Pana, poniósł najwyższy z możliwych kosztów swojego własnego życia. Myślę, że miał chyba 10 dzieci. Jedna albo dwójka przeżyła. Każda śmierć dziecka i jego własnej żony z czasem była coraz większą tragedią. Ale dzisiaj, kiedy dociera się do Herrnhut, to jest tuż na granicy praktycznie z Polską, niedaleko Bogatyni. Jeśli tam kiedykolwiek będziecie w tym rejonie, przejedźcie się do tego miasteczka Herrnhut, które zbudował Zinzendorf. On oddał życie z miłości do Boga i ludzi. Kiedy dotarli do niego prześladowani bracia morawscy, dał im pola, domy. Oni tam sobie żyli i mieszkali. Wszystko zaczęło się od momentu, w którym zobaczył Chrystusa, wielkość Jego zbawienia. Także myślę czasami, że te moje dysfunkcje często, że mi się nie chce, że się poddaję, że nie warto, że powinienem na nowo przyjść pod Jego krzyż albo spojrzeć w kierunku tego, co On zrobił dla mnie. Bo to jest klucz do tego, że ja mogę oddać Mu dzisiaj wszystko. Że mogę ukochać Go całym sercem. Że kiedy lepiej jest poleżeć sobie w domu, niż robić inne rzeczy. Z miłości do Chrystusa czynić rzeczy wielkie. O tym jest historia rycerzy. Oby kiedyś nasze imię było zapisane na tej liście. Nie wiem, co byśmy o Pawle napisali, ale każdy ma coś charakterystycznego w tej walce, w tej determinacji. Bądźmy rozpoznawalni przez tą determinację, którą mamy w życiu. Z miłości do Chrystusa. A kiedy w naszej dolinie śmierci zobaczymy te drzewa kadzidlane, co za porównanie kosmiczne, to wiedzmy, że w tej suchej ziemi, w tych drzewach kadzidlanych, jeśli się do nich w odpowiedni sposób dokopiemy, możemy czerpać wonność i w ten sposób stajemy się wonnością dla naszego Pana, dla ludzi wokół, o czym tak pięknie mówi list do Koryntian. Amen.